Około 650 roku naszej ery pewien młody, zamożny człowiek imieniem Cyprian, mieszkający w Kartaginie w Afryce Północnej, napisał list do swojego przyjaciela Donata albo Donatusa, gdzie zawarł następujące słowa. Posłuchajcie. Ten świat wydaje się radosny, Donacie, gdy patrzę na niego z mojego pięknego ogrodu, siedząc w cieniu winorośli. Ale gdybym wspiął się na jakąś wielką górę i spojrzał na rozległe ziemie, doskonale wiesz, co bym zobaczył. Złodziei na drogach, piratów na morzach, w amfiteatrach mężczyzn mordowanych, by zadowolić bijące brawa tłumy, a pod każdym dachem nędza i samolubstwo. To naprawdę zły świat, Donacie. Niewiarygodnie zły świat. A jednak pośród tego wszystkiego znalazłem spokojny i święty lud. Odkryli radość, która jest 1000 razy lepsza od jakiejkolwiek przyjemności tego grzesznego życia. Są pogardzani i prześladowani, ale się tym nie przyjmują. Ci ludzie, Donacie, to chrześcijanie. I ja jestem jednym z nich. W taki sposób swoje początki życia z Bogiem właśnie opisał Cyprian, później nazwany Cyprianem z Kartaginy, pisząc o nawróceniu i o tym, kim są chrześcijanie, do swojego przyjaciela. Tak to opisał. I zaczynamy dzisiaj nową serię kazań. Zaczynamy dzisiaj studiowanie listu o takich właśnie ludziach, których Cyprian nazwał odkryli radość, która jest 1000 razy lepsza od jakiejkolwiek przyjemności tego grzesznego życia. Będziemy studiować przez najbliższe 2 miesiące list mówiący o radości. Znany z tego, że wzywa do radości, czyli list do Filipian. Dokładnie, bardzo dobrze. List do Filipian. Krótki list, zaliczany do listów więziennych, bo napisanych właśnie z więzienia. Apostoł Paweł napisał go prawdopodobnie, gdy siedział w rzymskim lub, druga teoria mówi, w efeskim więzieniu. Napisał go około 61 roku naszej ery. I z treści tego listu wynika, że apostoł Paweł właśnie jest w więzieniu i za jakiś niedługi czas ma wystąpić, stanąć przed sądem. I spodziewa się tego, że będzie tam mógł głosić dobrą nowinę, stojąc przed sądem. Tam, gdzie będzie się bronił z tego, o co zostaje oskarżony i dlaczego jest o to oskarżony. I chce być tam dobrym świadectwem i spodziewa się jednego z dwóch wyroków. Tego, że albo go uwolnią, albo skażą na śmierć. Więc dosyć skrajne drogi. Ale mówi, albo będzie jedno, albo drugie. Albo mnie skażą na śmierć i dalej wejść o tym będzie mówił. I to dobrze, i ja chcę być z Chrystusem. Ale może mnie wypuszczą i wtedy będę mógł być z wami i chciałbym być z wami, Filipianie. Więc Paweł siedzący w więzieniu, chcący dzielić, głoszący tam Ewangelię, chcący głosić tę Ewangelię przed sądem i spodziewający się dwóch wyroków. I pisze ten list, jak sama nazwa mówi, jak już powiedzieliśmy, do Filipian, czyli do chrześcijan z miejscowości Filipi, znajdujących się w Macedonii Północnej ówczesnej, a dzisiaj to jest chyba Grecja. Ktoś był w Filipii? Ktoś może potwierdzić albo w okolicy? Z tego co wiem, Macedonia, a dzisiaj Grecja. Zbór w Filipii powstał w czasie drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła i możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich, rozdziale 16. Tam jest dosyć szczegółowo opisane to, jak to się wszystko zaczęło. Paweł udał się tam wraz ze swoimi kompanami, między innymi dołączył do niego wtedy młody Tymoteusz. Ten Tymoteusz, do którego potem są dwa listy, który był bardzo bliskim współpracownikiem apostoła Pawła, Filipia to jest pierwsze miasto, które jest szeroko opisane, gdzie odbywała się ich wspólna służba. Pawła i Tymoteusza, wtedy bardzo młodego chłopaka. I moglibyśmy tam w Dziejach Apostolskich przeczytać, że nie było w tym mieście, nie było synagogi żydowskiej. Apostoł Paweł zawsze miał taki zwyczaj, że jak przyjeżdżał do nowego miasta, najpierw szedł do synagogi żydowskiej i tam nawiązywał relacje. Tutaj takiej synagogi nie było, bo to teren bardzo oddalony od Izraela, najdalej na północ, gdzie był ówczesny kościół. I Żydzi spotykali się nad rzeką wtedy. Jeśli przynajmniej byłoby 10 mężczyzn pochodzenia żydowskiego, to jeden z nich miałby te spotkania prowadzić. Ale w Dziejach Apostolskich 16 czytamy, że prowadziła to kobieta imieniem Lidia. Więc to znaczy, że nawet nie znalazło się tam 10 mężczyzn pochodzenia żydowskiego. I kiedy oni tam poszli nad rzekę, Paweł właśnie ze swoimi kompanami głosili tam Ewangelię, ta kobieta imieniem Lidia nawróciła się. To pierwsza Europejka, o której czytamy, że się nawróciła. Zamożna kobieta handlowała purpurą. więc bardzo luksusowym towarem. I wymogła na apostole Pawle i na jego współpracownikach, aby zamieszkali w jej posiadłości. Miała sporą posiadłość, miała pewnie sporo sług właśnie przez swoją zamożność i tam oni mieli swoje miejsce swojego schronienia. Później w Dziejach Apostolskich 16 moglibyśmy czytać o tym, że kiedy Paweł i Tymoteusz głosili tam Ewangelię, natrafili na dziewczynę, która była opętana przez demona i miała ducha wieszczego. I mówiła, ci ludzie zwiastują wam Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Natomiast była tak, więc mówiła prawdę. Mówiła prawdę. A jednak była bardzo udręczona i to mówił demon. I oni wygnali z tej dziewczyny tego demona i jej właściciele tej dziewczyny, przez to, że stracili zarobek, kazali ich wtrącić do więzienia. I to rzeczywiście się stało, że Paweł i Tymoteusz wylądowali w więzieniu. Więc nawróciła się Lidia, bogata kobieta i jej dom. Nie wiemy, czy ta dziewczyna się nawróciła, ale optymistycznie możemy tak założyć. Więc byłaby ona wciąż czyimś sługą, czyjąś niewolnicą. I w więzieniu, kiedy byli, pewnie też to pamiętacie, bo to taka znana historia, kiedy oni w nocy śpiewali hymny i było trzęsienie ziemi, kajdany opadły, drzwi się otworzyły i strażnik więzienny spał wtedy, więc obudził się i chciał się zabić, bo myślał, że więźniowie uciekli. I oni mówią, nie zabijaj się, my tu wszyscy jesteśmy. I on ich zabrał do siebie na noc i tam również cały dom tego strażnika więziennego się nawrócił razem z nimi, zostali ochrzczeni. I o tych trzech osobach, te trzy osoby wraz z ich właśnie domownikami, szczególnie tej pierwszej, tej trzeciej osoby, byli prawdopodobnie fundamentem tego zboru, takim ludzkim fundamentem. Czyli bardzo bogata kobieta, bizneswoman, czyli niewolnica i czyli taki pracownik fizyczny, strażnik więzienia. Więc powiedzielibyśmy sobie zbór, jak wiele współczesnych zborów, prawda? Cały przekrój społeczny. Bardzo różnych ludzi. Może nikt u nas w zborze purpurą nie handluje, a przynajmniej o tym nie wiem. Albo nikt nie jest strażnikiem więzienia. Daj Boże, nikt nie jest niczyją niewolnicą czy niewolnikiem, to już nie te czasy. Natomiast, rozumiecie, są tutaj paralele ludzi z różnych klas, należących do jednego zboru. Miasto Filipi nie było wielkim miastem. Liczyło około 10 tysięcy mieszkańców. Więc punktem odniesienia dla nas będzie Szubin. No taki Szubin, w którym mieszkali. Natomiast to było bardzo bogate miasto. Leżało przy szlaku handlowym łączącym wschód z zachodem. Więc cały transport, który odbywał się tam na północy, ze wschodu na zachód, przechodził przez Filipię. Paweł łącznie był tam przez kilka tygodni. Jego służba przyniosła wspaniałe owoce i później razem z Tymoteuszem udali się w inne miejsce. I po 10 latach od tego, jak ten zbór tam w Filipii powstał, został napisany mniej więcej po 10 latach ten list. Więc zbór już coś ze sobą przeżył. Nie? Już były na pewno jakieś konflikty. Wiemy o tym, będziemy o tym czytać w dalszej części listu, że były jakieś konflikty tam w przywództwie. Ale generalnie wydaje się, że był zdrowym takim zborem, a nawet można by powiedzieć, że ulubionym zborem apostoła Pawła. Więc przeczytajmy list do Filipian, rozdział 1, wersety 1-11. To tekst, który będziemy dzisiaj omawiać. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipi wraz z przełożonymi i opiekunami. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus będą waszym udziałem. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam. Zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę, dziękując mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach. Wraz ze mną uczestniczycie w łasce zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość. Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię Chrystusową serdecznością. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogaciła się w poznanie i doświadczenie, abyście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Panie nasz i Boże, przychodzimy do Ciebie teraz z prośbą o to, abyś poprzez swojego Ducha rozjaśniał przed nami ten tekst, te wersety. Boże, które zostały napisane prawie 2000 lat temu, a które są tak bardzo aktualne i tak bardzo nam dzisiaj potrzebne. Więc prosimy Ciebie o pokorę, kiedy pochylamy się nad tym tekstem. Prosimy Ciebie o mądrość. Prosimy Ciebie o dobre zrozumienie tego. Prosimy Ciebie o to, aby Twój Duch w nas działał i wykonał odpowiednią pracę. Aby to Słowo zakorzeniło się w nas i wydało obfity owoc. Powierzamy się, Panie, na ten czas tego rozważania tego Słowa właśnie w Twoje dobre ręce. Amen. Amen. Więc mamy takie trzy części tych 11 wersetów. Wersety 1 do 2 to taki klasyczny wstęp do listu. Tak w starożytności pisało się listy, że na początku właśnie przedstawiał się ten, kto pisał, mówił, do kogo pisał i przysyłał jakieś pozdrowienia. Później mamy wersety 3 do 8, gdzie apostoł Paweł docenia zbór Filipi i pisze o tym, jak jest im wdzięczny. I potem w wersetach 9 do 11 mamy modlitwę apostoła Pawła o ten zbór. Więc wstęp do listu i potem od trzeciego wersetu zaczyna się ta zasadnicza część, docenienie i wdzięczność za zbór Filipii, 9 do 11, modlitwa o ten zbór. Więc z wersetów 1 i 2 dowiadujemy się, poznajemy tutaj nadawców tego listu. Czytamy, że to Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. Więc nie tylko Paweł jest autorem tego listu, ale również Tymoteusz. Zobaczcie, Paweł tutaj te dwie osoby przedstawia, chociaż to potem z perspektywy samego Pawła tak naprawdę otoczona jest narracja. Dlaczego Paweł tutaj wstawia zatem Tymoteusza, skoro narracja później jest z perspektywy Pawłowej? No chyba dlatego, że Tymoteusz jest razem z nim wtedy, tam w tym więzieniu. Nie zakuty w kajdany, ale Paweł przebywa w domowym więzieniu, może przyjmować gości i Tymoteusz jest tam po to, aby mu pomagać, aby mu służyć, a ponieważ to był pierwszy zbór, którym razem służyli i zbór, który Tymoteusz bardzo kocha, o czym będziemy czytać w drugim rozdziale, więc Paweł również tam jego przedstawia. I pisze więc Paweł, Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, czy niewolnicy, ci, którzy oddali się Chrystusowi Jezusowi, ci, którzy są posłuszni Jezusowi, piszą do zamieszkałych w Filipi, wraz do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipi, wraz z przełożonymi i opiekunami. Myślę, że to warto zwrócić na to uwagę, że on tutaj nie nazywa ich jedynie chrześcijanami w Filipi. Nazywa to wszystkimi świętymi. Są oni świętymi, bo rzeczywiście ludzie wierzący Jezusowi Chrystusowi, ci, za których On umarł i którzy Jemu uwierzyli, chociaż żyją w grzesznym świecie i żyją wciąż w ciele, które ciągnie ich do grzechu, to są sprawiedliwymi przed Bogiem. I często o tym mówimy tutaj zza tej kazalnicy, że jeśli zaufaliśmy Chrystusowi, to jesteśmy przed Bogiem sprawiedliwi sprawiedliwością Chrystusa. Więc jeśli Jezus był święty, jeśli przyjęliśmy Ewangelię, w związku z tym i my również nazywani jesteśmy świętymi, dlatego Paweł nie ma problemu z nazywaniem ich świętymi, czyli po prostu chrystusowymi, czyli po prostu zbawionymi. Więc święci w naszej kulturze, w naszym kraju, kto to jest człowiek święty? No święty to był jakiś tam święty Ignacy skądś, albo święty Antoni skądś, jakiś taki człowiek, który żył szczególnie moralnym, albo jakimś nawet często ciężkim życiem i żył dawno temu. To nie z perspektywy Biblii. Z perspektywy Biblii świętymi są wszyscy ci, którzy prawdziwie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. I to nie są ludzie doskonali, to są ludzie, którzy potykają się w swoim życiu z Bogiem, ale jednak poprzez Ewangelię i Chrystusa stali się świętymi i ta świętość czeka na nich odłożona w niebie. Więc w swoim życiu, idąc za Chrystusem, uświęcają się, walczą ze swoim grzechem, ze swoimi słabościami, ze swoimi trudnościami, aby potem świętość, która jest w niebie, aby tę świętość już realizować. Dlatego Paweł mówi do świętych w Filipii. To nie znaczy doskonałych, to znaczy zbawionych, to znaczy wierzących Jezusowi Chrystusowi. To paradoks chrześcijaństwa pokazujący nasze życie w drodze, że chociaż upadający, to święci. Ta świętość nasza jest w Chrystusie. Więc do świętych w Filipii wraz z przełożonymi opiekunami, albo ze starszymi i diakonami, więc do przywódców, czy również liderów, którzy w tym zborze odpowiedzialni są za nauczanie i za służbę i później takie klasyczne pozdrowienia apostoła Pawła czy życzenia, niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Te pozdrowienia szerzej omawiałem, kiedy studiowaliśmy list do Efezjan, więc pozwólcie, że przejdę teraz do tej drugiej części, czyli wersetów 3 do 8. Przeczytajmy je jeszcze raz. Apostoł Paweł mówi: dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam. zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę. Dziękuję mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach, wraz ze mną uczestniczycie w łasce, zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość. Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię, Chrystusową serdecznością. Jaki jest ton apostoła Pawła tutaj, w tych wersetach? Nie słyszymy go, ale możemy wyczytać trochę z tych słów. Jaki jest ton, jego ton? Tęsknota, na pewno. Ale radosna tęsknota, prawda? Wdzięczność. On tutaj pisze to, generalnie wydźwięk jest taki, że jest w dobrym nastroju. Jest w dobrym nastroju, jest wdzięczny za to, jacy są Filipianie. Ma radosny, jego ton jest pełen radości i chce uhonorować Filipian, przepełnia go wdzięczność. Zobaczcie już na samym początku, jak bardzo ten list różni się od wielu innych napisanych przez Pawła. Często apostoł Paweł pisze do zborów z napomnieniem. Na samym początku Galacjanom pisze: o głupi Galacjanie. Koryntianom pisze: słyszy się powszechnie o nierządzie między wami. A Filipianom pisze: jestem wdzięczny za każdym razem, kiedy o was myślę, kiedy was wspominam. Jest tutaj niezwykła więź pomiędzy apostołem Pawłem i Filipianami. Listy do Rzymian i do Efezjan w swoim wydźwięku od samego początku są bardzo formalne. Nie ma tam może napomnień, ale są bardzo formalne. Tutaj od samego początku Paweł wykłada przed nimi swoje serce. Jest to serce wdzięczności, radości i tęsknoty za nimi. Jest pełen ten list takich osobistych, ciepłych słów, jakie apostoł Paweł wypowiada pod ich adresem. Dlatego myślę, że można zaryzykować taką tezę, że to jego ulubiony zbór. Ze wszystkich zborów, do których pisał, to chyba jego ulubiony zbór. Ciekawy jest też ten ton radości, bo pamiętajmy, że on siedzi w więzieniu, co też tutaj zaznacza. Że jest w kajdanach. Wysoce prawdopodobne dla niego jest, kiedy siedzi tam w tym więzieniu, jak już mówiłem na początku, że zostanie skazany na śmierć. Nie może być z tymi wszystkimi zborami, które zakładał, bo jest zakuty właśnie, no siedzi tam zamknięty. Nie może codziennie mówić o Jezusie, podróżując po świecie, co było jego największą pasją. Kiedy czytamy inne listy napisane w tym czasie, to widzimy też, że jego przywództwo i apostolstwo, a nawet jego przesłanie Ewangelii, którym się dzielił w zborach, było podważane w wielu kościołach. I to w kościołach, które on sam zakładał. Więc wydawało się, że po ludzku on nie ma za co być radosny. Siedzi w więzieniu, nie może być z innymi ludźmi, których kocha, nie może troszczyć się o zbory, które kocha, nie może zakładać nowych zborów, obrabiają mu plecy w zborach, które on sam zakładał. A on pisze i mówi: ale jeszcze ja jestem wdzięczny. 16 razy w tym liście będzie mówił o radości, która go przepełnia. Na przestrzeni 4 rozdziałów. Dlaczego tak jest? Jak to jest możliwe, żeby być w tak, wydawałoby się, smutnych okolicznościach, a jednocześnie mieć taką radość? O tym będziemy mówić w czasie całym, we wszystkich tych kazaniach, które przed nami. Ale widzimy tutaj to już na samym początku. Zobaczcie, za co dziękuję apostoł Paweł. Werset 5. Dziękuję za udział Filipian w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do teraz. Werset 6. Cieszę się i dziękuję za ich uświęcenie, czyli za to, że ten, który zapoczątkował w nich dobre dzieło, więc chodzi w nich o jakąś przemianę, będzie to dzieło doskonalił aż do dnia ich spotkania z Jezusem. Że Bóg w nich pracuje, że Ewangelia w nich działa. Dziękuję za to, że oni się o Niego troszczą. Werset 7. Za to, że noszą Go w swoich sercach. Co odnosi się no, bardzo prawdopodobnie do tego, że oni wspierali służbę apostoła Pawła materialnie. Bo będzie mówił o tym w rozdziale 3, że Epafrodyt przyniósł mu, czyli członek zboru w Filipii, przyniósł mu dar finansowy od nich. Prawdopodobnie właśnie dzięki temu, że on im przyniósł że Epafrodyt przyniósł te pieniądze apostołowi Pawłowi, on nie musiał siedzieć w lochu, ale mógł wynająć mieszkanie. I z tego mieszkania mógł właśnie pisać, i tam w tym mieszkaniu był strzeżony przez żołnierzy, i z tego mieszkania mógł pisać listy do zborów. Więc gdyby nie to uwięzienie, listu do Efezjan, listu do Galacjan, listu do Filipian nie mielibyśmy. Gdyby nie troska finansowa Filipian, apostoła Pawła, którzy do więzienia posłali mu pewnie pieniądze, może jakieś jedzenie i inne rzeczy przez Epafrodyta, moglibyśmy nie mieć tych listów. Więc on jest im wdzięczny za to, że oni o nim pomyśleli. Byli hojnymi ludźmi, zborem wspierającym apostoła Pawła w jego służbie. Ktoś mógłby powiedzieć, no to nic dziwnego, że apostoł Paweł taki wdzięczny i taki radosny, jak mu kasę przysłali. Ale wydaje mi się, patrząc na przesłanie tego całego listu, że jemu wcale nie chodzi o dobra materialne. Bo sam mówi w rozdziale 4, że nauczył się żyć w bogactwie, mieć wszystkiego pod dostatkiem, ale nauczył się i żyć w skromności. Mówi, wszędzie i we wszystkim jestem wypróbowany. I wszędzie i we wszystkim znajduje satysfakcję w Bogu. Więc nie wydaje mi się, że tu chodzi przede wszystkim w tej wdzięczności o dar materialny. Jest coś o wiele cenniejszego niż finanse. Patrząc na listę apostoła Pawła i na to, jak jest opisane część jego życia w dziejach apostolskich, widzimy, że on rzadko, jeśli w ogóle, dziękuje Bogu za rzeczy. Tak, apostoł Paweł rzadko, jeśli w ogóle, dziękuje Bogu za rzeczy. Ale w zasadzie zawsze dziękuję za ludzi, którzy razem z nim trudzą się w Ewangelii. Paweł doceniał ludzi, a nie rzeczy. Tak naprawdę było. Spójrzcie na jego listy. On doceniał ludzi, którzy byli dookoła niego, którzy razem z nim służyli, którzy okazywali jemu swoją troskę. Ci ludzie byli dla niego źródłem radości i dziękczynienia. I to docenienie ludzi, którzy ciebie otaczają i którzy razem z tobą mają wspólny cel, którym jest Ewangelia i życie dla Chrystusa, uważam, że jest czymś, czego musimy się nauczyć. Docenianiem tych ludzi, których mamy dookoła siebie. Popatrzmy na ten cel. Co łączyło Pawła i Filipian? Werset 5 to jest udział w głoszeniu dobrej nowiny. Dziękuję mu, Bogu, za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny. W wersecie 6 Paweł... Czyli tak, ten cel, co łączy Pawła i Filipian. Werset 6 to jest życie w Ewangelii, czyli Bóg wykonujący w nas przemianę. I werset 7 to jest wspólne uczestniczenie, znowu tam mamy, w łasce i Ewangelii. Zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny, potwierdzam jej prawdziwość. Wy jesteście razem ze mną. Więc udział w głoszeniu dobrej nowiny, życie w Ewangelii, wspólne uczestnictwo w łasce i Ewangelii. Więc to Ewangelia stała się dla nich głównym, tym najważniejszym gruntem, na którym została zbudowana ta relacja. I rzeczywiście wspólna służba i wspólne zrozumienie tego, że budujemy coś większego niż nasze królestwo, wspólna służba, która jest większa niż to, jaki jest ten świat, że uczestniczymy w Bożym dziele, że doświadczamy mocy Ewangelii, Ewangelii, która zmieniła radykalnie kurs naszego życia, że możemy cieszyć się tymi samymi błogosławieństwami wynikającymi z poznania Ewangelii, z poznania Chrystusa, z odnalezienia i uwierzenia dobrej nowinie o ratunku w Jezusie Chrystusie, znalezienia sensu życia w osobie Jezusa Chrystusa, który nas pokochał i oddał swoje życie dla naszego zbawienia i oczyszczenia nas z grzechów, to jest fundament, na którym się buduje relacje najtrwalsze ze wszystkich. W tych 11 wersetach apostoł Paweł 6 razy mówił o Jezusie. W wersecie 1, w wersecie 2, w wersecie 6, 8, 10 i 11. Cała relacja apostoła Pawła i Filipian jest zbudowana na wspólnej wierze w Jezusa Chrystusa i wspólnym celu, jakim jest głoszenie Ewangelii. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa stały się niesamowitym spoiwem, na którym została zbudowana relacja wzajemnej troski, współczucia, prawdziwej międzyludzkiej miłości i życzliwości. I właśnie dlatego apostoł Paweł, gdy dziękuje za coś Bogu, to dziękuje za ludzi, nie za rzeczy. Za ludzi, z którymi dzieli ten sam grunt. Mam ten przywilej czy tą radość w swoim życiu, że rzeczywiście mieszkałem w różnych miejscach naszego kraju i angażowałem się w bardzo różne służby w swoim życiu. I przez to też poznałem i miałem okazję służyć Bogu z bardzo wieloma osobami. Z różnych miast, w różnym wieku, z różnych zborów. I widzę bardzo dużą różnicę pomiędzy moimi znajomymi, przyjaciółmi, współpracownikami w Ewangelii, a wieloma innymi ludźmi, z którymi zbudowałem jakąś relację, ale to nie była relacja oparta na Ewangelii. Bo miałem różnych przyjaciół i znajomych, z którymi miałem wspólne zainteresowania, z którymi miałem wspólne hobby, z którymi wspólnie grałem w piłkę nożną, którą bardzo lubię, którzy mieli podobny charakter do mnie, może podobne żarty. I te rzeczy takie ludzkie wcale nie gwarantowały i nie gwarantują przetrwania tych relacji. Natomiast relacje, gdzie wspólnie służyliśmy Chrystusowi i zbudowaliśmy więzi Ewangelii, to są najsilniejsze relacje. I mogę się z kimś nie widzieć bardzo długi czas, miesiące, a czasami nawet lata, ale spotykamy się po tej przerwie kilkuletniej i tak naprawdę jakbyśmy się w ogóle nie rozstawali. I możemy od razu wskoczyć na ten sam grunt. Co u Ciebie, to co w Waszym zborze, to. Czego ostatnio uczy Ciebie Pan Bóg? A co ostatnio tam robiliście? Tu widziałem, że coś się angażowaliście. Tutaj widziałem, że ktoś się nawrócił u Was. Jak to tam wygląda? To są najsilniejsze relacje. Wiele znajomości, które miałem właśnie, które po ludzku mogłyby się wydawać, że spajają, wcale nie spajały. A mogą być ludzie, którzy są zupełnie ode mnie różni, ale łączy nas Ewangelia. To są najsilniejsze relacje, które trwają latami i które myślę, że przetrwają do końca życia. Bracie i siostro, chcę Ciebie zachęcić. Jeśli masz dookoła siebie, nawet tutaj w kaplicy, takich ludzi, z którymi masz wspólny grunt Ewangelii, a mamy takich ludzi, to doceniaj tych ludzi. Apostoł Paweł docenia Filipian. Naprawdę ich docenia. Za to, że oni wspólnie mogą służyć Bogu. Więc chcę Ciebie zachęcić, jeśli tego nie zrobiłeś, bo często rzeczywiście doceniamy. Niektórzy mówią, o, dziękuję za dzisiejsze kazanie, o, dziękujemy Michał, jak grałeś, Samuel, jak śpiewałeś, Bartek, fajnie, że przerzucałeś pieśni, dziękujemy bracie, że zbierasz kolektę, dziękujemy za kawiarenkę i tak dalej, i tak dalej. Ale może są osoby, którym nie podziękowałeś, a z którymi buduje się ta wspólnota jedności Ewangelii. Zachęcam Cię, doceń to. Doceń to i powiedz to, i wyraź to słowami. Chcę też, aby ten tekst, który tutaj studiujemy, posłużył nam jako świeżo zawiązanemu zborowi. Uważam, że jest dla nas bardzo ważny ten tekst. Tydzień temu mieliśmy weekend zborowy w Wąsoszu i rozmawialiśmy tam właśnie o tym, w jakim miejscu jesteśmy jako zbór. I nie chodzi bynajmniej o geografię, ale w sensie duchowym, czy tym, jak funkcjonujemy jako zbór i czego nam brakuje. I doszliśmy tam do wniosków, ci, którzy byli, to myślę, że pamiętają, że musimy zatroszczyć się o to, aby zbudować pośród nas prawdziwą wspólnotę i jedność. Tak było, to był nasz najważniejszy wniosek. Zadbać o to, żeby zbudować prawdziwą wspólnotę i jedność. W zasadzie można by powiedzieć, że chodzi nam o to, aby zbudować to, o czym tutaj pisze Paweł i co wyraża Paweł w stosunku do Filipian. Abyśmy to samo mogli wyrażać wobec siebie nawzajem tutaj, jak siedzimy w tej kaplicy. I wierzę, że możemy to zbudować. I zbudujemy to rzeczywiście, załapiemy sens funkcjonowania zboru i postawimy, i to się wydarzy tylko wtedy, kiedy staniemy się tą duchową rodzinę, kiedy postawimy Chrystusa i Ewangelię ponad masę innych rzeczy, które mogą nas różnić. Tylko wtedy, kiedy postawimy Chrystusa i Ewangelię ponad masę innych rzeczy, które mogą nas różnić, zbudujemy tę prawdziwą wspólnotę i jedność. Filipianie byli bardzo różnymi ludźmi. Lidia, ta młoda dziewczyna służąca, strażnik więzienia i wielu innych. A jednak zawiązali zbór, który był pięknym świadectwem. I wierzę, że my też to robimy. I myślę, że coraz więcej z nas, coraz więcej osób spośród nas odczuwa w stosunku do innych, że wraz z upływającym czasem i przebywaniem razem i co najważniejsze działaniem razem, te bariery zaczynają pękać. Jesteśmy bliżej siebie. I jeśli to ma wzrastać, jeśli to ma rozprzestrzeniać się, to rzeczywiście trzeba to robić świadomie. To Kościół nie może być tylko półtora godzinną wizytą na wspólnym spotkaniu w niedzielny poranek. Ale musi być zaangażowaniem we wspólne cele, we wspólne sprawy, wspólne dla nas z osobna, gdzie wpuszczamy siebie nawzajem do swojego życia i do swoich domów, ale również wspólne dla nas w sensie życia zborowego. Czasami te wspólne cele są bardzo proste. Trzeba rozwalić ścianę na Toruńskiej w kaplicy. To robiliśmy w środę. Zgrabić liście na podwórku i trochę je tam wyplewić. Pomalować ścianę, wynieść gruz i tak dalej, i tak dalej. To było piękne. Natomiast naszym sednem jest zbudowanie wspólnoty, opartej nie na wspólnym budynku, ale na osobie Jezusa Chrystusa i Ewangelii. A to się wydarzy tylko wtedy, kiedy razem rzeczywiście w tej Ewangelii będziemy żyć. Kiedy tę Ewangelię i tego Chrystusa będziemy dzielić między sobą i między siebie. Modląc się o siebie nawzajem, zachęcając do wzajemnej służby Ewangelii, zapraszając innych do tego miejsca, przedstawiając ich innym. No wszystko to, co z Ewangelią jest związane. Jeśli na to będziemy stawiać, zbudujemy tę jedność. Jezus Chrystus chce, byśmy stawali się do Niego podobni. I realizuje w nas tę przemianę. I prowadzi nas, przyprowadził nas do jednego zboru. Przez swojego Ducha wyposażył nas do tego, abyśmy wspólnie ten zbór budowali. I służyli innym swoimi darami, troszczyli się o siebie nawzajem. I to rzeczywiście róbmy. Wierzę, że te relacje, jakie tutaj są opisane, są relacjami, które my również możemy zbudować. Głębokie, prawdziwe relacje miłości i przyjaźni, tęsknoty za sobą nawzajem, gdy jesteśmy rozdzieleni. To brzmi idealistycznie. To brzmi wręcz iluzorycznie. A jednak jest to obraz, jaki daje nam Boże Słowo. I sam tego doświadczam, że Ewangelia buduje najtrwalsze relacje. Zmierzając do końca, zwróćmy uwagę jeszcze na to, o co modli się apostoł Paweł w wersetach 9-11. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, byście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Więc apostoł Paweł modli się o to, o takie trzy główne rzeczy. Aby ich miłość była coraz bardziej dojrzała. Ci, którzy są w małżeństwach, wiedzą o tym, że miłość z czasem zmienia swoje znaczenie. W małżeństwie, prawda? Jeśli jesteście w szczęśliwym małżeństwie, to wiecie, że ona na początku jest inna, a z czasem staje się inna, staje się dojrzalsza. Staje się dojrzalsza. Trzeba czasu, żeby zbudować prawdziwą miłość, która spaja. Tak samo jest z miłością do Boga. Trzeba czasu na to, aby miłość do Niego również dojrzewała. I o to modli się apostoł Paweł, aby to była dojrzała miłość. Modli się o to, aby oni rozpoznawali to, co słuszne. Więc rzeczywiście też wraz z upływem czasu, gdy człowiek zdobywa doświadczenie w życiu z Bogiem, uczy się rozróżniania tego, co słuszne i dobre od tego, co niedobre. Na początku drogi z Chrystusem tak nie do końca wiadomo, jak się poruszać. Trochę po omacku. Albo wszystko wydaje się ciekawe. W różne miejsca człowiek chciałby spróbować. Z czasem, kiedy się rozwijamy, uczymy się rozpoznawać tego, co słuszne i dobre. I apostoł Paweł tego im życzy, żeby się rozwijali też właśnie w tym. I w końcu modli się o to, aby fundamentem ich relacji aby byli szczerzy, nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni dowodu sprawiedliwości dzięki Jezusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Więc modli się o to, aby ten fundament ich relacji Chrystus i Ewangelia dalej tym pozostał. Aby oni dalej doświadczali piękne Ewangelii w swoim życiu. Aby byli coraz bardziej właśnie godni Chrystusa, czy odzwierciedlali Chrystusa. Więc rzeczywiście jest to piękne, że bycie chrześcijaninem, gdy poważnie traktuje się Ewangelię, to jest życie również w rozwoju i docenianiu tego rozwoju. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym od niedawna, jeśli doświadczasz prawdziwości Ewangelii od niedawna i wiele rzeczy z jednej strony cię fascynuje, ale z drugiej strony wydaje się niezrozumiałe i trudne, albo często się potykasz, albo przyłapujesz się na tym, że wydawało ci się, że coś już wiesz, ale jednak nie wiesz, to chcę ci powiedzieć, to jest normalne. Zanim się przebiegnie maratony, trzeba najpierw nauczyć się raczkować. I to samo pokazuje tutaj apostoł Paweł. On się modli o to, żeby oni dojrzewali, żeby oni wzrastali, żeby ich miłość do Boga, ich służba w Kościele, służba Bogu po prostu nabierała dojrzałości. Ciesz się takim etapem, na jakim jesteś. Bądź pilny w poznawaniu Boga i w życiu z Nim, a On będzie dalej budował twoją dojrzałość, poznawanie i zrozumienie. Bo widzimy tutaj nacisk na to, że to Chrystus się o to troszczy. Więc drodzy, kończąc, myślę, że główną myśl, trochę masło maślane, tego tekstu można oddać następująco. Apostoł Paweł docenia wspólnotę Ewangelii i Chrystusa, jaką ma z Filipianami, docenia ich dojrzałość i hojność, tęskni za spotkaniem z nimi i modli się o dalszy ich rozwój w dobrej nowinie. A po co on to napisał? Co chciał w nich wywołać? Jaką reakcję chciał wzbudzić w Filipianach, kiedy oni to czytali? Co chciał w nich wywołać? Jaki był cel spisania tych słów? Myślę, że Paweł po prostu chciał, aby oni dalej trwali i pielęgnowali to, co mają. I aby dalej przynosili tak dobre owoce. Po prostu. Po prostu. Dalej dbaj o to, co Chrystus w tobie robi. Doceniaj to i rozwijaj. Więc jeśli idzie tobie dobrze, to dalej się tego trzymaj. Więc bracie i siostro, trwaj zatem dalej w tym, czemu uwierzyłeś. Życie ma swoje blaski i swoje cienie. Czasami jest to oglądanie eksplozji Ewangelii i wiary. Czasami jest to siedzenie w więzieniu, jak u apostoła Pawła. Ale niech Ewangelia dalej przynosi dobry owoc, gdziekolwiek jesteś, na jakimkolwiek etapie życia. Jeśli jesteś na początku, rozwijaj się, wiedząc, że wiele rzeczy przyjdzie wraz z rozwojem dojrzałości. Jeśli jesteś u końca, to trwaj dalej, bo Chrystus już jest blisko. Już cię do siebie woła. Jeśli kochasz Jego, to doceniaj ludzi, których On tobie dał dookoła ciebie. I rzeczywiście budujmy nasz zbór. Budujmy tę prawdziwą wspólnotę i jedność, której potrzebujemy i o którą musimy się troszczyć na fundamencie Ewangelii Chrystusa. Wiele innych rzeczy może być dla nas różne. Tak jak było różne dla Lidii, tej młodej dziewczyny i strażnika więziennego. społeczeństwo zupełny przekrój. Ale jeden wspólny fundament, który przetrwał tutaj przynajmniej 10 lat. I apostoł Paweł mówi, tęsknię za wami, bo pamiętam i widzę, jak się troszczycie o Ewangelię. Niech ta Ewangelia będzie dla nas spoiwem. Bracia i siostry, pielęgnujmy przede wszystkim pośród nas i budujmy na Ewangelii, na Chrystusie, na tym przesłaniu, którego wspaniałości doświadczyliśmy w naszym zbawieniu. Nie chodzi tutaj tylko o... I tu nie chodzi o jakieś iluzoryczne marzenia. Tutaj chodzi o prawdziwy Kościół, ciało Chrystusa, które służy sobie nawzajem. Amen. Amen.